Rozpoczynamy dzisiaj nową serię pod tytułem Kościół 24/7. I uwierzcie mi, że kiedy planowaliśmy tę serię, nikt z nas nie wiedział, że zbiegnie się to w czasie, kiedy w mediach rozgorzała tak gorąca dyskusja, głównie za sprawą filmu Claire, który właśnie wszedł do kin. I być może nie jest to dobry czas dla Kościoła i do rozmów na ten temat. Obraz Kościoła jest nadszarpnięty wieloma błędami. Wydaje się, że ludzie zwyczajnie mają dosyć. Często słyszymy, że są rozczarowani, zniechęceni i zagubieni. Do tego kultura, w jakiej żyjemy, wcale nie sprzyja Kościołowi. Jest wiele osób, które twierdzi, że są wierzące, są religijne, ale całkowicie odcinają się od Kościoła. Wiara tak, ale Kościół nie. Ale skoro nie wierzymy w przypadki, to być może właśnie jest to bardzo dobry czas na to, żeby podczas tej całej burzy wspólnie przyjrzeć się naszemu Kościołowi i naszej społeczności, którą tworzymy, żeby lepiej zrozumieć, czym jest właśnie prawdziwy Kościół, na czym powinna opierać się nowa wspólnota. I jak ją zorganizować, żeby mogła stawiać czoła światu wokół niej. A do tego dzisiaj mamy taki szczególny dzień, bo dokładnie 3 lata temu tu w Łodzi odbyło się pierwsze nabożeństwo społeczności chrześcijańskiej Tomy w Łodzi. Była to pierwsza niedziela października, 3 lata temu. Dlatego, żeby przyjrzeć się właśnie naszej społeczności, najlepiej jest sięgnąć do początku i do źródła. I w tej serii Kościół 24/7 chcemy wspólnie przyglądać się i czytać wspólnie jeden z listów apostoła Pawła. List do Tytusa. I może wydawać się to dziwne, że o tym, jak budować Kościół, o Kościele chcemy się uczyć z prywatnego listu napisanego przez starszego apostoła do jednego ze swoich uczniów. Bo Paweł pisze ten list niedługo przed swoją śmiercią, adresuje go do swojego współpracownika Tytusa, który został wysłany przez Pawła na Kretę, aby tam poukładać dobrze sprawy i zaopiekować się nowo powstałymi wspólnotami. Te wspólnoty tworzone były głównie przez pogan, którzy przyjęli łaskę, przyjęli naukę Jezusa i stali się chrześcijanami. Jednak potrzebowali pomocy i potrzebowali przykładu, tak żeby mogli poukładać wiele spraw odpowiednio i żeby byli w stanie zachować naukę i stawiać czoła światu, który ich otaczał. Dlatego Paweł, mimo że adresuje ten list do Tytusa, adresuje go również do innych wierzących, innych chrześcijan, którzy mieszkali na Krecie. Wiedział, że ten list będzie publicznie odczytywany w młodych kościołach znajdujących się na tej wyspie. Jednak rozpoczyna nie zaczynając od kościoła, ale zaczynając od siebie. Zaczyna od przedstawienia siebie, swojej tożsamości. W pierwszym rozdziale, w pierwszym wersecie czytamy: Paweł, sługa Boga i apostoł Jezusa Chrystusa. Znana amerykańska aktorka powiedziała kiedyś: zawsze chciałam być kimś w życiu. Teraz widzę, że w swoim życzeniu powinnam być bardziej precyzyjna. Paweł jest tu bardzo precyzyjny i ciekawe jest to, w jaki sposób przedstawia i opisuje siebie. Co jest jego tożsamością? Mógł napisać: Paweł, uczony, wysoko wykształcony, żydowski przywódca. Albo Paweł, obywatel rzymski. Albo cokolwiek w tym stylu. Ale zamiast tego pisze: sługa Boga i apostoł Jezusa. Opisując tutaj siebie, używa greckiego słowa doulos, co oznacza również niewolnik. Słowo to opisywało w tamtym czasie sługę, który był najniższej pozycji. Takiego, który nie miał nawet swojej woli. Był całkowicie oddany i posłuszny swojemu panu. Więc określając samego siebie w ten sposób, Paweł pokazuje, że sługą stał się przez osobiste oddanie i poświęcenie swojego życia Bogu. Apostołem natomiast stał się poprzez powołanie przez Jezusa. W książce pod tytułem Portret Ameryki Newsweek naśmiewa się z narodowego spisu, który miał miejsce w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych. Oto niektóre pytania, które padły w tym spisie. Podaj swój wiek i zawód. Czy twój mąż pracuje? Jesteś właścicielem, czy wynajmujesz mieszkanie? Czy kiedykolwiek doiłeś krowę? Czy masz nadwagę lub niedowagę? Czy twój mąż ma guza? Czy ma płaskostopie? Na kogo głosowałeś? Czy kiedyś używałeś tytoniu? Czy kiedykolwiek postawiłeś zakład bukmacherski? Czy oszczędzasz pieniądze? Czy spłacasz swój kredyt? Czy stare koszule flanelowe twojego męża są wciąż na niego dobre? Armia statystyków tak naprawdę nie pyta cię o stan koszuli twojego męża, pisze Newsweek. Ani o to, czy twoje stopy są płaskie, czy nie. Ale na podstawie tych odpowiedzi mogą wyjaśnić i odpowiedzieć na pytanie odnośnie życia i jego jakości, o śmierci i jej przyczynach. Mogą analizować narodziny, rozwody, dochody, przestępczość, nawyki żywieniowe. W rezultacie Ameryka wie o sobie więcej niż kiedykolwiek. I być może jest to prawdą, jednak ludzie wciąż nie wiedzą, kim są i jaką mają rolę w życiu. Czy to możliwe, że w tysiącach pytań twórcy spisu przeoczyli najważniejsze? Pyta Newsweek. Okazuje się, że ludzie często swoją tożsamość budują na tym, kim są. Próbują opierać to na tym, gdzie pracują, co studiują, czy gdzie wykładają. Co osiągnęli w życiu lub czego się dorobili. Jednak często to nie daje odpowiedzi na pytania o sens i cel ich życia. A to właśnie cel i sens życia określa, definiuje naszą tożsamość. Paweł wiedział, że to, co sam osiągnął, jego edukacja, jego pochodzenie, to, jak był ubrany, nie jest tym, co definiuje jego. Ale w momencie, w którym poszedł za Jezusem i podporządkował mu swoje życie, to Bóg wyznaczył kierunek i sens jego życia. A ten sens i cel w życiu zdefiniowały właśnie to, kim jest. Sługą Boga i apostołem Jezusa. Dlatego, że nasza tożsamość jako naśladowców Chrystusa opiera się na autorytecie samego Boga, któremu służymy. Ale Paweł pisze, że nie tylko nasza tożsamość jest ważna, ale to, na czym opiera się nasza wiara. Czytamy dalej tak. Posłany ze względu na wiarę wybranych Bożych i poznanie prawdy zgodnej z pobożnością, w nadziei życia wiecznego, które wierny swoim słowom Bóg obiecał przed wiekami. Paweł pisze o wierze, która sprawiła, że on stał się apostołem, że został posłany. Ale nie pisze tutaj o takiej wierze, która z definicji nie jest czymś pewnym, nie jest czymś, co można udowodnić. Nie pisze o swoich przekonaniach i odczuciach, ale pisze o wierze, która jest zgodna z prawdą, a prawda jest jedna. Jest fundamentem. Jest czymś, na czym wszystko jest zbudowane. Jest czymś, na czym on sam zbudował całe swoje życie. do tego pisze dalej, że ta wiara i prawda jest zgodna z pobożnością, czyli z postawą. A więc życie w tej prawdzie określa twoją postawę. To, co jest wewnątrz, musi być zgodne z tym, co jest na zewnątrz, z tym, jak żyjesz. Jeśli więc wiara opiera się na prawdzie, to musi zmieniać twoje życie. To były bardzo ważne słowa dla chrześcijan żyjących wtedy na Krecie, którzy wychowani byli i wciąż żyli otoczeni pogańską kulturą. Kulturą, która była niemoralna i sprzeczna z tym, co nauczał Jezus. W dalszej części tego listu czytamy, że w tamtym czasie Kreteńczycy byli to wieczni kłamcy, wstrętne bestie i brzuchy leniwe. A więc fakt, że oni uwierzyli w Jezusa i przyjęli Jego naukę, musiał przekładać się również na to, w jaki sposób żyli, w jaki sposób postępowali. Musiał przekładać się na ich zachowanie. I te słowa są też bardzo ważne dzisiaj dla nas. Bo nasza wiara nie może być oderwana od tego, w jaki sposób żyjemy. Nie może być oddzielona od tego, co na zewnątrz, od naszych uczynków. A jak dalej czytamy, tym, co nadaje sens naszej wierze i tym zmianom naszego życia, jest to obietnica, o której pisze Paweł, obietnica od Boga, która wyznacza kierunek naszego życia i sprawia, że wiemy, po co żyjemy i wiemy, dokąd idziemy. Obietnica, która daje nam nadzieję. Nadzieję wiecznego życia. I ta nadzieja sprawia, że to, jak żyjesz, to, jak postępujesz, nie jest nadaremne. Twoje życie tu odbija się echem wieczności, dlatego że życie nie kończy się tu. I najlepsze dopiero nadejdzie. U pewnej kobiety zdiagnozowano nieuleczalny nowotwór, który postępował tak szybko, że lekarze dawali jej maksymalnie 3 miesiące życia. A więc, kiedy przygotowywała wszystkie swoje sprawy, tak żeby być gotową na ten dzień, skontaktowała się ze swoim pastorem, zadzwoniła po niego i poprosiła, czy mógłby przyjść, odwiedzić ją w jej domu, aby mogli przedyskutować wszystkie kwestie związane z jej ostatnimi życzeniami, z jej ostatnim pożegnaniem. Powiedziała mu, którą piosenkę chce, aby zaśpiewano na jej pogrzebie. Powiedziała, który fragment chciałaby, aby pastor przeczytał i to, w jakim stroju chce być pochowana. Poprosiła również, żeby włożyć do jej trumny Biblię, jej ulubioną Biblię. Kiedy już wszystko ustalili i pastor szykował się do wyjścia, przypomniała sobie o czymś jeszcze bardzo ważnym dla niej. Jeszcze jedna rzecz powiedziała. Co takiego? Powiedział pastor. To jest bardzo ważne, kontynuowała kobieta. Chcę zostać pochowana z widelcem w prawej ręce. Pastor zamarł, patrząc na nią, nie wiedząc, co ma odpowiedzieć. Zaskoczyłem cię, prawda? Powiedziała kobieta. Szczerze powiem, że jestem zmieszany tą prośbą, odpowiedział. Przez wszystkie moje lata, kiedy, zaczęła tłumaczyć kobieta, kiedy byłam zapraszana na jakieś kolacje czy obiady, pamiętam, że zawsze, kiedy naczynia po jedzeniu były już zbierane i ktoś rzucił hasło zatrzymajcie swoje widelce, to była moja ulubiona część, bo wiedziałam, że coś lepszego jest jeszcze przede mną. Jakieś aksamitne czekoladowe ciasto albo szarlotka z jabłkami, coś pysznego. Dlatego chcę, żeby ludzie zobaczyli mnie leżącą w trumnie z widelcem w prawej ręce. I chcę, żeby zadawali pytania, o co chodzi z tym widelcem. A później chcę, abyś ty powiedział im, zatrzymaj swój widelec. Najlepsze dopiero nadejdzie. Oczy pastora wypełniły się łzami radości, kiedy obejmował ją na pożegnanie. Wiedział, że prawdopodobnie jest to ostatni raz, kiedy ją widzi. Ale wiedział też, że ta kobieta lepiej niż on zrozumiała to, czym jest nadzieja i czym jest niebo. Ona wiedziała, że coś lepszego ma dopiero nadejść. Na pogrzebie ludzie podchodzili do trumny, widzieli ładną sukienkę, w którą była ubrana, widzieli jej ulubioną Biblię, która leżała obok zmarłej. Widzieli również widelec w jej prawej dłoni. I pastor raz za razem słyszał w koło pytania, o co chodzi z tym widelcem. A on raz za razem uśmiechał się. Podczas kazania na pogrzebie, kiedy opowiadał ludziom o ich ostatniej rozmowie tuż przed jej śmiercią, opowiedział im również o widelcu i o tym, co ten widelec dla niej symbolizował. Pastor powiedział ludziom, jak nie mógł przestać myśleć o tym widelcu, kiedy wrócił do swojego domu. I że prawdopodobnie oni również nie będą mogli przestać o tym myśleć. I miał rację. A więc następnym razem, kiedy sięgniesz po swój widelec, to niech to delikatnie przypomni ci, że najlepsze dopiero nadejdzie. Że mamy sens i cel w życiu, dlatego że Bóg dał nam swoją obietnicę. Obietnicę, która jest niezmienna. A tą obietnicą jest życie wieczne. Dlatego nasza wiara jako naśladowców Chrystusa opiera się na życiu w prawdzie i nadziei życia wiecznego. I tę prawdę i nadzieję wiecznego życia Paweł pisze, że nie możemy zachować tylko dla siebie. I czytamy dalej. A we właściwym czasie objawił w słowie powierzonym mi do głoszenia z rozkazu Boga, naszego Zbawcy, do Tytusa, prawowitego syna we wspólnej wierze. Paweł zaczyna od tego, kim jest, jaka jest jego tożsamość i na czym opiera się jego wiara. A następnie przechodzi do tego, jaka w związku z tym jest jego misja. Jakie ma zadanie. Czytamy, że prawda i nadzieja zostały mu powierzone do głoszenia, do przekazywania tego dalej. A skoro Paweł określa się sługą Boga, to traktuje to jako rozkaz. Nie jest to więc dla niego jedna z opcji. Nie jest tak, że może głosić, a może zachować to dla siebie. W końcu jego wiara, jego sprawa. Paweł wiedział, jakie jest jego zadanie. Jego zadanie to głoszenie o prawdzie wszystkim tym, którzy nie poznali Jezusa. I głoszenie o nadziei wszystkim tym, którzy jej potrzebowali. National Geographic opisało kiedyś smutną historię o tym, jak w ciągu ostatnich 100 lat kultura Bushmenów zanika wraz z ich ziemią. Jedna z najsmutniejszych osad Bushmenów znajduje się w Afryce i tam dwa ludy, Ksu i Kwe, które przez wieki ścierały się ze sobą, obecnie żyją jak wiele innych rdzennych ludów, których sposób życia został zniszczony. Uzależnione stały się od pomocy socjalnej rządu. Alkohol i marihuana stały się dla wielu z nich środkiem znieczulającym, który pomaga im nie myśleć o tym, gdzie teraz żyją i co stracili. Przywódca jednego z tych plemion, Mario Machongo, Bushman Ksu, tęskni i dąży do tego, aby lud jego plemienia na nowo odkrył swoje korzenie. Problem jednak polega na tym, że stracili swoje historie. Wiele z naszej kultury, mówi Mario, przepadło w naszym życiu. Te wszystkie stare historie, które opowiadane były przez nasze matki, naszych ojców, którzy wychodzili do buszu, a później wracali i opowiadali innym, co widzieli, co im się przytrafiło, to przepadło. Dziś problem jest też taki, że nikt z nas już nie wychodzi do buszu. Nie ma więc już historii, które moglibyśmy przekazywać naszym wnukom. Nie mamy nic do przekazania. Historie, które przekazujemy innym, mogą kształtować, pokazywać drogę, kierunek, dawać sens i nadzieję. Więc jeśli wiesz, kim jesteś, wiesz, na czym opiera się twoja wiara, to musisz też wiedzieć, jaka jest twoja misja. A tą misją jest przekazywanie innym dobrej nowiny i nadziei. Tak jak robił to Paweł, głosząc, czy choćby pisząc ten list do Tytusa. Tak jak robili to inni apostołowie, inni chrześcijanie, którzy opowiadali sobie historię, zanim jeszcze Biblia została spisana. Opowiadali i przekazywali to z pokolenia na pokolenie. I dzięki temu chrześcijaństwo przetrwało i rozpowszechniło się i dotarło też do nas. Dlatego naszą rolą jako naśladowców Chrystusa jest dzielenie się wiarą, prawdą i nadzieją, które pochodzą od naszego Boga. A wtedy ta przekazywana wspólna wiara łączy ze sobą obcych sobie ludzi we wspólnotę, w Kościół. Ale w Kościół, który nie jest budynkiem, ani nie jest instytucją, ale Kościół to ludzie. Ludzie, którzy dzielą wspólną wiarę i nadzieję i przekazują ją innym. Dlatego Paweł, pisząc ten list, list, który ma być instrukcją do tego, jak budować, jak prowadzić Kościół, zaczyna od siebie i zaczyna od tego, czym powinni charakteryzować się ludzie w Kościele. Nasza tożsamość przekłada się na tożsamość i charakter naszej wspólnoty, bo to ludzie budują Kościół. Nie tylko w niedzielę, nie tylko wtedy, kiedy się spotykamy, ale 24/7. Wszędzie tam, gdzie jesteśmy. W pracy, w szkołach, w domu. Bo to są właśnie miejsca, gdzie możemy przekazywać i dzielić się naszą wiarą i nadzieją. I Paweł kończy swój wstęp słowami: niech łaska i pokój, których źródłem jest Bóg Ojciec i nasz Zbawca, Jezus Chrystus, będą twoim udziałem. A więc dzielenie się wspólną wiarą, życiem w prawdzie i nadzieją życia wiecznego charakteryzują ludzi, którzy tworzą wspólnotę, gdzie każdy może doświadczyć łaski i pokoju pochodzącej od Boga.